programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu gościa, doktor habilitowana Beata Rybojat z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Rzeczywistość jest taka, że koronawirus nie odpuszcza. Powiem nawet więcej, swą siłą rażenia dotyka coraz młodszych. I to jest widoczne i w szpitalu dziecięcym, i na oddziale anestezjologii.
Coraz młodszych, czyli wręcz noworodki, świeżorodki, czyli takie noworodki, które już rodzą się zakażone koronawirusem od swoich matek.
Wiadomo, osoba zaszczepiona również może w cudzysłowie złapać koronawirusa.
Teoretycznie oczywiście tak, aczkolwiek te noworodki zakażone, które do nas trafiały, pochodziły od matek, które nie szczepiły się w ciąży ani przed ciążą. Mało tego, czasami jest tak, że matka, która jest zakażona, rodzi dziecko teoretycznie zdrowe, natomiast jest w fazie utajonej jeszcze, tak zwanego wylęgania się ten koronawirus. I ten noworodek, który zupełnie z innej przyczyny trafia do nas, do intensywnej terapii, po 2, 3, 4 dniach testowany ponownie, okazuje się, że wynik konwertuje na dodatni.
Czy kobieta w ciąży rzeczywiście może, powinna się zaszczepić przeciwko COVID-19? No bo to w końcu wprowadzenie obcego preparatu do organizmu.
Teraz już wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy na początku, gdy szczepienia były w ogóle wprowadzane początkowo do grup zawodów medycznych. I wtedy z bardzo dużą dozą nieśmiałości ludzie podchodzili do tego, do każdego rodzaju szczepionki, zwłaszcza do szczepionki mRNA. Natomiast moje koleżanki, te, które zaszczepiły się, były takie, które zaszczepiły się na przykład pierwszą dawką, zanim zaszły w ciążę, bo na przykład nie zaplanowały tej ciąży generalnie, albo takie, które planowały, że najpierw się zaszczepią, potem zajdą w ciążę. Niemniej jednak wyszło tak, że szczepiły się przed zajściem w ciążę, potem doszczepiały się w drugim trymestrze. To była jednak duża odległość między pierwszą a drugą dawką. Ale udawało się, że nie zachorowały przez cały okres ciąży i rodziły zdrowe dzieci oczywiście. Natomiast znam też takie osoby, które szczepiły się w drugim trymestrze. I też udało się, że nie miały żadnych ani objawów, skutków niepożądanych, ani nie zachorowały w ciąży.
No tak, ale z drugiej strony, skoro właściwie szczepionka nie jest tym stuprocentowym gwarantem, że COVID-a się, znowu cudzysłów, nie złapie, po co ryzykować, po co narażać może niepotrzebnie dziecko na oddziaływanie szczepionki?
Znaczy to też już wiemy, ponieważ ten wirus mutuje, że on jest niebezpieczny, nawet nie tylko w fazie tej ostrej tak zwanej, ale mówimy też o tak zwanym przedłużonym zakażeniu, czyli long COVID. Tak samo mówimy też o tych powikłaniach po-covidowych. I jednak bez porównania u osób, które są ogólnie zdrowe, bez niedoborów odporności, nieleczone onkologicznie, nieleczone z powodu różnych ciężkich chorób przewlekłych, to jednak przechodzą znacznie lżej to zakażenie. Mogę podać za przykład taką naszą starszą koleżankę, anestezjolog, która zaszczepiona zachorowała, ale to chorowanie polegało na tym, że w kwietniu, kiedy już właściwie te objawy jak utrata węchu i smaku prawie nie istniały po zakażeniu, ona miała właśnie tylko utratę węchu i smaku, miała dodatnie wyniki testów i na tym się skończyło. A jest to osoba obciążona również innymi chorobami przewlekłymi. No i z racji na wiek też można by się spodziewać, że będzie trudno jej to przechorować. Skończyło się tylko na tym.
Ta czwarta fala, to już wiemy, dotyka bardzo młodych często ludzi, bardzo młode osoby, w tym, tak jak pani powiedziała, dzieci, nastolatków, noworodki. Przy trzeciej fali to była, można powiedzieć, zasada, że ona dotyczyła osoby, które miały choroby towarzyszące. Dzieci i nastolatków również to dotyczyło. To nie ma zasady przy czwartej fali.
Częściowo ma zasadę, natomiast faktycznie dołączyła się do tego grupa dzieci, która można by powiedzieć, że nie ma chorób towarzyszących. Przynajmniej nikt o takich chorobach nie wiedział, a na pewno nie rodzice. dlatego że część z tych dzieci albo przechorowała bezobjawowo i dopiero w fazie powikłań, albo tak zwanego przedłużonego zakażenia COVID-em trafiają do szpitala. I nie mówimy tutaj już o PIMS-ie, o którym wszyscy wiedzą. I tych dzieci niestety ciągle jest sporo, z tym, że szczęśliwie udaje się im uniknąć oddziału intensywnej terapii, są leczone na innych oddziałach, konsultowane przez nas, także wspieramy te oddziały naszą wiedzą i umiejętnościami merytorycznymi. Dzięki temu te dzieci mogą przebywać z rodzicami przez cały okres hospitalizacji, ponieważ na intensywnej terapii nie ma już takiej możliwości. Natomiast te dzieci, o których mówimy, które zachorowują zupełnie jakby zdrowe, to są dzieci również takie, które mogły się zaszczepić, a nie zaszczepiły się. Mamy też taką sytuację, że rodzice są zaszczepieni, a dziecko nie jest zaszczepione, bo odmówiło.
I to jest bardzo ciekawy wątek. Właściwie pani wywołała tu kilka niezwykle interesujących wątków. Młodego człowieka trudniej skłonić, namówić na szczepienie. Z czego to się bierze? Pani doświadczeń zawodowych.
Ja myślę, że młody człowiek ma swoją grupę rówieśników i w zależności od tego, jaka tendencja tam występuje, myślę, że gdyby to była taka grupa, która całościowo mówi, idziemy się szczepić, no to wszyscy by się w tej grupie zaszczepili. Jeżeli są jakieś obiekcje, ktoś powie, nie będziemy się szczepić, nie będziemy robić tak jak inni, żeby nie powiedzieć jak te wszystkie osiołki, no to my nie będziemy się szczepić i nawet jedna osoba nie będzie się chciała wyłamać z tej grupy. Przychodzi taki czas w wieku młodego człowieka, że rodzice mają niewielki wpływ na to.
I to jest niezwykle niepokojące. Ja co prawda znam przykłady w tę drugą stronę pozytywną, o której pani wspomniała, że jednak udało się przekonać młodego człowieka do tego, żeby się zaszczepił. Ale konsekwencje po-covidowe, po przejściu koronawirusa, o ile u osób dorosłych one były oczywiste, przez te trzy fale zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, o tyle przy dzieciach nie było to do końca rozpoznane. I PIMS, o którym pani wspomniała, jest, takie mam wrażenie, ciągle pewnego rodzaju nowością.
A czy może już jest trochę lepiej? Tak naprawdę to leczymy skutki. Nie jesteśmy w stanie jakby zapobiec, bo to jest zespół w ogóle objawów, takich występujących bardzo w sposób zdysocjowany. To oznacza, że nie u wszystkich dzieci wystąpią wszystkie objawy, natomiast wystarczy kilka objawów, które już przemawiają za tym, zwłaszcza w kontekście opracowania poziomu przeciwciał u dzieci niezaszczepionych, że no ewidentnie to dziecko przechorowało koronawirusa.
Wśród tego kanonu objawów co się znajduje?
Przede wszystkim jest to gorączka. To nie ulega wątpliwości, że to powinna być gorączka. Mogą być objawy skórne, takie bardzo niecharakterystyczne. Początkowo w ogóle określano ten zespół jako Kawasaki-podobny. Zespół Kawasaki to jest też zespół objawów, który głównie dotyczył pacjentów, którzy mieli objawy ze strony układu krążenia, objawy tak zwane kardiologiczne, ale zespół PIMS tak naprawdę rozkłada się pomiędzy, w naszym szpitalu, hospitalizację pomiędzy dwa oddziały, oddział kardiologii i oddział reumatologii.
Pani, oddział intensywnej terapii od kilku tygodni walczy o życie nastolatka, który też odmówił szczepienia.
Wszyscy trzymają kciuki, dlatego że jest to młody, zdrowy człowiek. Cały czas liczymy po cichu, że jemu się uda, chociaż te płuca bardzo zniszczone na chwilę obecną jeszcze nie dają nam tej nadziei. No ale tak jak to mówimy zawsze rodzicom, nadzieja umiera ostatnia, w związku z tym my leczymy zawsze do końca.
Co się dzieje w płucach osoby chorej na COVID-19?
Nie u wszystkich, bo ja sama rok temu we wrześniu przechorowałam i po 3 miesiącach nawet zrobiłam sobie tomografię taką kontrolną i nie miałam właściwie ani śladu. Z tym, że ja nie miałam objawów zapalenia płuc, nie miałam właściwie objawów zdolnych dróg oddechowych. Natomiast to, o czym wiadomo też powszechnie, to zakażenie daje również ciężkie powikłania w śródbłonku naczyń, w tym śródbłonek naczyń płucnych. Bo to nawet nie chodzi o to, że to jest takie typowe zapalenie płuc, jak spowodowane bakterią czy wirusem, ale tam dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń. Stąd też te prozakrzepowe czynniki, które się ujawniają, może dojść do ciężkiej zatorowości płucnej. I to jest też powód, dla którego część tych pacjentów po prostu umiera. I później albo dochodzi do fazy regeneracji części lub no, całkowicie raczej nie, ale dochodzi do fazy regeneracji takiej, że udaje się tym osobom oddychać samodzielnie. Ale tak jak wiemy nawet z mediów co jakiś czas, że no, zabiera to wiele miesięcy rehabilitacji żmudnej i okazuje się, że do końca nigdy do 100% sprawności się nie wróci. Także na chwilę obecną ten nasz młody człowiek nadal korzysta z wentylacji mechanicznej, z respiratora i wielu innych rzeczy, które musimy mu podawać i które musimy stosować. Liczymy po cichu, bo to też jest liczone w tygodniach, a nawet miesiącach, jeżeli uda nam się to zakończyć sukcesem.
Pani doktor, ale to wymaga pewnych skoordynowanych działań, już nie tylko później anestezjologów, ale lekarzy szeregu innych specjalności.
Przede wszystkim też rehabilitację. My bardzo wcześnie też wdrażamy rehabilitację na tyle, na ile mamy możliwość, więc do tych naszych pacjentów, również do tego pacjenta przychodzi rehabilitant i on jest usprawniany w sposób bierny, ponieważ no, sam nie jest w stanie poruszać kończynami, więc jest biernie usprawniany z tego względu, żeby chociaż zapobiec w części zanikom mięśniowym, usprawnianie również stawowe, kostno-stawowe. Także to wszystko jest jakby również ważnym elementem całej terapii.
To jest pewnie zupełnie inne działanie, podejmowane działania w przypadku osoby nastoletniej, a kilkutygodniowego człowieka.
Oczywiście, chociażby nawet wspomniana rehabilitacja zupełnie inaczej przebiega. Natomiast no, są też inne problemy wynikające z uwarunkowań fizjologicznych, patofizjologicznych. Ci najmniejsi ludzie, którzy do nas trafiają, czyli noworodki, najczęściej, jeżeli jest to izolowany powód zakażenia koronawirusem, no to trafiają z powodu niewydolności oddechowej. Czasami zdarza się, że jakby na pierwszy plan wysuwa się jakiś inny problem, ale to też nie zawsze tak jest, że od razu do nas trafia ten noworodek. Czasami jest leczony na innym oddziale. Zdarzyło się też, że był wypisany do domu w tak zwanym dobrostanie, nie był zakażony i narastała niewydolność oddechowa. Rodzice się zgłosili, teraz wszyscy są testowani przy przyjęciu, no i się okazało, że był COVID dodatni po prostu.
Czy tylko środki wspomagające oddychanie, środki mechaniczne, czy tylko lekarstwa, to jest ten, ta jedyna droga, która może polepszyć życie osoby zakażonej, tak młodej, małej zakażonej osoby?
W przypadku noworodków wentylacja, respiratoroterapia, leki, które są powszechnie uznane, które możemy stosować u noworodków, no to są przede wszystkim wziąte leki sterydowe. Najczęściej u noworodków również wspomaganie jest antybiotykoterapią, ponieważ te dzieci no, wcześniej czy później mają nadkażenia bakteryjne do tego wszystkiego. Nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby kierować pacjenta na ECMO. Nawet jeżeli hipotetycznie w jednym przypadku spełniał on tylko jedno kryterium, mianowicie zbadania gazometrycznego krwi. Miał mnóstwo innych wykluczeń ten pacjent i ten, czy jeszcze jeden. I w porozumieniu z ośrodkami prowadzącymi terapię ECMO nie zostały te dzieci nawet kwalifikowane wstępnie.
Pierwszym albo jednym z pierwszych kroków do kwalifikacji do takiej terapii jest no, możliwość, umiejętność oddychania.
To też i też niestety nie wszyscy pacjenci do chwili obecnej mają, nie są wszyscy zaopatrzeni w te pulsoksymetry w domu, chociaż tak naprawdę najprostszy, taki najtańszy kosztuje niecałe 20 zł. I jest to sprzęt, który przynajmniej w sposób orientacyjny może już zapalić czerwoną lampkę, żeby dzwonić po pomoc.
Pani wspomniała tutaj o przypadku nastolatka, który właściwie tam jego poziom oddychania był chyba na poziomie 50%. Prawda?
Nawet mniej w szpitalnym oddziale ratunkowym około 30 powiedziały osoby, które poszły tam pierwsze udzielać pomocy.
Czy takich przypadków no nie chcę powiedzieć drastycznych, ale takich chwytających za serce było więcej?
Akurat jeśli chodzi o taki transport z tak niską skrajnie saturacją do naszego szpitala, naszego oddziału, nie. Natomiast no, są różne inne problemy, inne powikłania, które już obserwujemy nawet na naszym oddziale.
Co pani utkwiło w pamięci?
Tak naprawdę kilka sytuacji. Jedną z nich to był też nasz pacjencik, noworodek, który urodził się już zakażony od matki, która była w trakcie czynnej infekcji covidowej. Trafił do nas też z innego ośrodka, natomiast mieliśmy taką wiedzę, że tam wymagał przytoczenia krwi, ponieważ był niedokrwisty. I pierwsze pytanie od rodziny było takie, czy krew będzie przetoczona od dawcy nieszczepionego, bo oni by mieli takie życzenie. No oczywiście dawcy są anonimowi, więc nie ma mowy, żeby kogoś zapewnić o czymś takim. Niemniej jednak no, jest to sytuacja, powiedziałbym, kuriozalna.
To wszystko, o czym pani powiedziała do tej pory, wszystkie powikłania i to, co wiąże się z zakażeniem koronawirusem, powinno tak na zdrowy rozum skłaniać jednak do chęci zaszczepienia się.
Myślę, że to też zależy od środowiska, w jakim się przebywa, bo wiele osób, z którymi ja mam na co dzień do czynienia, czy grono znajomych, grono przyjaciół, wszyscy są zaszczepieni, nikt nie ma żadnych wątpliwości co do słuszności tego. Ponadto, gdy mieliśmy jakieś spotkania towarzyskie, wręcz organizowane one były pod hasłem "Wszyscy jesteśmy zaszczepieni". I muszę powiedzieć, że nie zdarzyła jeszcze nam się taka sytuacja, żeby po jakimś spotkaniu, gdzie nas było nawet 50 czy więcej osób, żeby wynikła jakaś taka sytuacja, że ktoś zachorował.
Wie pani, że zaraz można usłyszeć, że teraz mamy Omikron, za chwilę będzie jakaś inna nazwa mutacji, a już nas straszą piątą falą, która może przyjść nawet w styczniu.
Oczywiście, że tak. I często mamy do czynienia z rodzinami. Głównie przodują w tym niestety tatusiowie, który przyjdzie na przykład z maską pod brodą i powie, że następnym razem to on przyjdzie bez maski z prawnikiem. Więc mówimy, że proszę bardzo, ale niestety bez maski żaden z panów tutaj nie wejdzie. Więc pytania typu o wiarę, czy ja wierzę w koronawirusa, więc ja mówię, że to nie jest kwestia wiary. Ale to są tacy ludzie, którzy nawet jak widzą, że ktoś umiera, to uważają, że wszystko jest spreparowane, ponieważ no, w internecie jest tak, że można faktycznie wszystko spreparować. Ja to też czasami odpowiadam, że proszę nie mierzyć innych swoją miarą, jeżeli ktoś nam zarzuca jakieś tego typu historie.
Jaka będzie przyszłość potyczki naszej z koronawirusem?
Tak naprawdę dużo zależy mimo wszystko od nas wszystkich, dlatego że mimo tego, że ludzie nadkażają się, zachorowują, a niektórzy nawet, którzy są ciężko obciążeni innymi chorobami, umierają pomimo zaszczepienia, to jednak szczepienia są naszym światłem w tunelu tej całej pandemii, bo to, o czym powtarzają naukowcy i podkreślają to, że im mniej osób jest zaszczepionych, tym ten wirus łatwiej mutuje. I proszę pamiętać, że to nie tylko ten wirus wymaga tak naprawdę zwalczania, między innymi poprzez powszechne szczepienia, ale powoli, przez to, że ludzie odmawiają szczepień przeciwko innym chorobom, w tej chwili uaktywniają się również choroby, które uważaliśmy za wyginięte, chociażby polio. Polio jest na Ukrainie, tam jest niski stopień wyszczepialności, ale u nas w kraju, teraz też się dowiedziałam w tym tygodniu, ten stopień wyszczepialności przeciwko polio jest już drugą dawką na poziomie Ukrainy. Do czego zmierzam? Do tego, że również powikłania po-covidowe objawiają się w sposób neurologiczny i dają one również porażenia dwu-czterokończynowe. Mieliśmy takiego pacjenta małego, on akurat no, nie obejmowało go szczepienia, nie był zaszczepiony. Rodzice byli jak najbardziej zaszczepieni, dziecko chodzące do przedszkola w sposób właściwie bezobjawowy przechorowało. Potem tylko widzieliśmy to na podstawie wysokiego bardzo poziomu przeciwciał. porażenie czterokończynowe. W pierwszej kolejności, ponieważ nikt się nie spodziewał, że tak mogą się objawiać powikłania pokovidowe, nasz neurolog pomyślał o polio właśnie. Polio nie potwierdziło się, natomiast wiele innych czynników zaczęło przemawiać, że jest to powikłanie pokovidowe.
I bez żadnego komentarza pozwolą Państwo, zostawię tę wypowiedź mojego gościa, doktor habilitowana Beata Rybojat z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.